A więc, jeżeli chcecie, możecie otworzyć Boże Słowo w pierwszym liście do Tesaloniczan i będę czytał pierwszych 10 wierszy z pierwszego rozdziału. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu, Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Po tyle z Bożego Słowa, z pióra apostoła Pawła. Kiedy studiowaliśmy razem list do Filipian, to wspominałem, że był to pierwszy zbór w Europie. Powstał dzięki takiej szczególnie nadprzyrodzonej ingerencji Ducha Świętego. Przed Pawłem najpierw zamykają się drzwi w Azji Mniejszej, ma widzenie i jedzie do Macedonii, pełny dobrych rad, co znaczy, że przynosi nowe życie w Chrystusie. Ten list jest takim pierwszym zborem, który napełnia nas wdzięcznością i radością z tego, co tam mogliśmy w nim oglądać i wziąć. Znowu ten pierwszy list do Tesaloniczan to jest pierwszy list, który napisał apostoł Paweł, możemy powiedzieć, pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli taki pierwszy Pawłów kanoniczny list napisany w roku chyba 50 po Chrystusie. Ten list może nam być w niektórych aspektach bliski właśnie w tym czasie, kiedy podobnie jak apostoł Paweł odkrywamy nowe sposoby wzajemnej komunikacji. Odkrywamy zdolności obdarowania, które dał nam Bóg, a nawet o tym kiedyś nie pomyśleliśmy. Jestem wdzięczny Władkowi i Bogdanowi, dlatego że bez nich, chociażbym przygotował cokolwiek, nie moglibyście tego słyszeć. Paweł nie chce stracić kontakt z braćmi i siostrami w Chrystusie. Postanawia więc pisać pasterskie listy. Nie było to tak łatwe jak dziś. Pergamen był drogi, poczta komplikowana. Kopiowanie listów Pawła było niemożliwe, a jednak dochowały się przepisy, manuskrypty. Ale przede wszystkim dochowała się ta głęboka zawartość przekazu teologicznego. Przemawia do nas po dziś dzień, wierzę temu. Podobnie i dla nas dzisiaj nie jest łatwa ta komunikacja, dlatego że trzeba mieć sprzęt, znajomości z dziedziny komputerów, filmów. I choć nie musi to być wszystko na jedynkę, ale zawsze idzie o tą zawartość, o ten obsah po czesku, który może być przekazany drugim ludziom, a za to jestem Bogu, a też i tym zdolnym ludziom bardzo wdzięczny. Paweł w Tesalonice zwiastował Mesjasza, czyli króla żydowskiego. A jak podaje nam Łukasz w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w 7 wierszu, nie podobało się to wielu Żydom. Oni jednak chcieli trzymać się tego, że jedyny król żydowski to cesarz rzymski. I po 3 tygodniach jego ewangelizowania w nocy opuszcza Paweł Tesalonikę i odchodzi do Berei. List ten do tego zboru w Tesalonice powstał w czasie pobytu Pawła w Koryncie. Jego posłanie było wyrazić wdzięczność za ten zbór, za to Boże dzieło, a zarazem naprawić pewne błędy, szczególnie ze sprawą powtórnego przyjścia Pana Jezusa, którym tym tematem interesowali się już chrześcijanie w 1st stuleciu. W tym zborze większość wychodziła albo pochodziła z pogan, stąd też napomnienia Pawła w sprawie moralki. To nie byli Żydzi, którzy od dzieciństwa wychowywani byli w znajomości 10 przykazań, znajomości ważności rodziny i czystości moralnej. Ich pogańskie rytuały były często związane z wielkim seksualnym rozwolnieniem. I Paweł ich cierpliwie uczy formą pochwały, pocieszenia, ale dalej i jasnymi wskazówkami do prowadzenia duchowego życia. Nie tylko Pawła, ale i tych, co umiłowali Jezusa, nienawidzieli w Tesalonice i nie mieli łatwe początki. I kiedy czytałem tych 10 wierszy, to uświadomiłem sobie, że tam możemy tych 10 wierszy rozdzielić na 2 takie grupy. Ta pierwsza, taka mniejsza, w której Paweł coś wyraża przed Bogiem. Ta druga grupa jest pewne rzeczy, które apostoł Paweł wyraża przed braćmi i siostrami w Tesalonice. Paweł przed Bogiem wyraża wdzięczność Bogu za braci i siostry. Mówi: dziękuję Bogu za was. Następnie mówi o tym, że nieustannie modli się, ma nieustanne przyczynne modlitwy za tych ludzi. A potem pamięta też na te pozytywne rzeczy, które tam widział, których był świadkiem. Wymienia te pozytywne rzeczy, mówi o ich wierze, o miłości w trudzie, o wytrwałości w nadziei, jaką pokładają w Panu Jezusie. A potem w tym 4 wierszu Paweł przypomina te pozytywne i bardzo ważne rzeczy, które potrzebowali słyszeć, które potrzebujemy słyszeć i my dzisiaj. I w tym 1 rzędzie mówi: jesteście umiłowani przez Boga. Jesteście umiłowani przez Boga. Za chwilę powiemy sobie, co to, jakie to może mieć znaczenie. Później mówi: zostaliście wybrani. W czeskim języku patrzytek wywoleny. Co to za wspaniała rzecz, kiedy możemy pamiętać, wiedzieć o tym, że nie jesteśmy tylko zapomnianymi, przypadkowymi ludźmi, ale że byliśmy wybrani do czegoś, że należymy do tych wywolonych. To 3, apostoł Paweł im przypomina, że Ewangelia dotarła do nich w słowie i mocy. W słowie i mocy, to znaczy zasiągła ich intelekt, ale też i napełniła ich życie radością w Duchu Świętym i spowodowała właśnie pewną zmianę, a w ich wypadku często bardzo radykalną zmianę, dlatego że z tego pogańskiego życia rozpoczęli życie duchowe, życie dla żywego Boga. Apostoł Paweł mówi, że to słowo które dotarło do nich, było w wielkim uciśnieniu, ale Duch Święty spowodował wielką radość w ich życiu. Czyli możemy sobie uświadomić, że na zewnątrz ci ludzie mieli ucisk, mieli trudną sytuację. I w tym ucisku byli głodni po słowie. Ale wewnątrz, pomimo tego zewnętrznego ucisku, pomimo tego, że byli z różnych stron prześladowani, nieprzyjmowani, to jednak cieszyli się tą głęboką wewnętrzną radością. Dalej apostoł Paweł mówi, że oni nie tylko tak dla siebie przyjęli to Boże Słowo, nie tylko cieszyli się sami w sobie, ale stali się wzorem. Mówi, wasza wiara się rozkrzewiła na każdym miejscu. To znaczy, że zapalili się i inni dla Jezusa Chrystusa. To znaczy, że oni byli tymi ewangelistami, którzy po całej tej Macedonii rozszerzali miłość, znajomość Jezusa. A wreszcie apostoł Paweł przypomina im, żeby nie zapomnieli na to bardzo ważne, co stało się w ich życiu, i mówi, nawróciliście się do Boga od bałwanów. Ciekawe jest, kiedy patrzyłem się na różne tłumaczenia, że niektóre te starsze tłumaczenie właśnie mówią, nawróciliście się do Boga od bałwanów. Te nowsze tłumaczenia mają to na odwrót, nawróciliście się od bałwanów do Boga. Choć jest to taka drobnostka, ale jednak może i w tym apostoł Paweł, patrzyłem się do oryginału, jak to było w greckim napisane, i w greckim ta kolejność jest właśnie ta, że apostoł Paweł mówi, wyście się nawrócili do Boga od bałwanów. I co to wyraża? Przede wszystkim to, że to nie byli ludzie, którzy się zniechęcili już jakimś tam służbom, tym różnym bożkom. To nie znaczyło, że już ich to nie interesowało i zaczęli szukać jakiegoś innego Boga, ale było to właśnie to, że apostoł Paweł, przychodząc w mocy Ducha Świętego, dzieląc się świadectwem o Jezusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, oni obrócili się w stronę Boga. Uczynili tą decyzję, Panie, chcemy Tobie służyć. I to właśnie spowodowało, że wszystkie te bożki zaczęły już być bez znaczenia. Już ich nie pociągało to, aby składali jakieś tam dary bożkom ze strachu, żeby nie byli chorzy albo żeby nie udała się ich uroda, ale oni całkowicie zaufali Bogu. I myślę, że to jest ta zdrowa kolejność, że ludzie najpierw poznają dobroć Boga, a później o wiele łatwiej im jest opuścić te rzeczy, w których dotychczas żyli. Zróbmy więc podsumowanie z tego krótkiego, ale głębokiego wyrażenia apostoła Pawła, które miał w stronę Boga i które miał w stronę tych Tesaloniczan. Co możemy zrobić pod nieobecność, w jakiej teraz znajdujemy się? Podobna sytuacja jak apostoł Paweł, który musiał opuścić Tesaloniczan i nie mógł się z nimi spotkać. Co on robił? Przede wszystkim możemy uczyć się być wdzięczni, a to właśnie być wdzięczni w tej drugiej osobie liczby mnogiej. Uświadomiłem sobie, że apostoł Paweł mógł napisać na początku: dziękuję Ci, Panie, że tam mogłem być w tej Tesalonice. Dziękuję Ci, że im mogłem pomóc. Dziękuję Ci za to, że pomogłeś do tego, że mnie usłuchali i zaczęli żyć podobnym sposobem, jak żyję ja. Ale tam było coś innego. Apostoł Paweł dziękował Bogu za tych braci i sióstr i modlił się za nich. Więc jest taki czas, kiedy nie widzimy się razem, ale możemy wyrażać Bogu wdzięczność za tych, którzy należą do naszego grona zboru. Możemy wyrażać wdzięczność za tych, którzy nie są idealni, podobnie jak bracia, siostry z Tesaloniki. Może się w niektórych rzeczach mylą albo różnią w akcentach teologicznych, ale to, co jest zdrowe, to, co było w apostołowi Pawłowi, było, że był wdzięczny i dziękował Bogu za swoich braci i siostr. Wtedy właśnie pomoże nam to, że w chwili, kiedy będziemy się modlić, będziemy wspominać na właśnie tych ludzi, którzy należą do naszej duchowej rodziny. Uświadomiłem sobie, że dzisiaj to nie jest tylko zadanie seniorów, którzy już inne służby nie mogą mieć w zborze, więc zawsze ich pobudzamy, więc modlijcie się, przymawiajcie się i dzięki Panu za to, że oni modlą się i biorą to ważnie, właśnie to swoje zadanie, ale to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Nas, którzy nie potrafimy się spotykać, ale możemy spotykać się właśnie na modlitwie. Bóg słyszy nasze modlitwy i one mogą być wielką pobudką dla drugich ludzi. Tak samo apostoł Paweł przypominał sobie wszystkie te pozytywne cechy. I my możemy różnym sposobem przypominać sobie miłe, piękne chwile. Możemy przypominać sobie jakieś zdarzenia, które poślemy komuś z ludzi ze zboru, bratu, siostrze, aby i przez to pobudzić jeden drugiego do tego, żeby ta radość i ta wdzięczność pomimo niełatwej sytuacji mogła w nas pozostać. Względem ludzi, względem nas, braci i sióstr, wszystko odwija się od przekonania, że jesteśmy umiłowani. Znowu przeżyłem takie głęboką wdzięczność za to, że i ja mogę o sobie powiedzieć, jestem umiłowany samym Bogiem. Ludzi, których znamy, powiedzmy, w sąsiedztwie, w pracy czy w szkole, często są nam obojętni, no bo przecież nie mamy tego przekonania, żeby nas kochali, żeby mówili nam, że nas umiłowali. Ale nasi bliscy, mąż, żona, dzieci, wiemy, że jest tam ta głęboka więź, ta pokrewna więź, ta więź miłości i nie chcemy ich zasmucić. Szczególnie kiedy wiem, że bardzo mnie kocha ktoś z moich bliskich. Co wszystko jesteśmy w stanie ofiarować dla miłości do drugiego. Z drugiej strony, kiedy traci się miłość, to właśnie następuje obojętność, następuje wlażność. Dlaczego to mówię? Dlaczego ten wzór przypominam? Bo tak samo jest i względem Boga. Jeżeli jesteśmy obojętni względem naszego Boga, to jest wynik tego, że nie uświadamiamy sobie, jak Bóg nas miłuje. Wtedy, kiedy otworzymy nasze serce i przyjmiemy właśnie tą Jego miłość, to Jego umiłowanie, wtedy będą się zmieniać nasze życie, dlatego że nie będziemy potrafili inaczej, jak tylko ofiarować wiele rzeczy ze względu na tę miłość do naszego Boga. Wiele rzeczy będą w naszym życiu wyglądały inaczej, kiedy codziennie będziemy sobie przypominali to, co Paweł przypomina Tesaloniczan. Jesteśmy umiłowani Bogiem. Po drugie, czy wierzysz, że jesteś wybrany? Ja wiem, że to powtarza się w modlitwach. Słyszymy to na zgromadzeniach, że ktoś dziękuje Bogu, że zostaliśmy wybrani, zostaliśmy powołani. Czym zasłużyłem sobie na to wybranie? Może masz na to odpowiedź, ale ja muszę powiedzieć, że ja osobiście niczym nie zasłużyłem sobie na to wybranie, na to powołanie. I to jest coś, co Nie śmiemy zapomnieć. To jest coś, co nas podnosi do wartości Bożego Syna, Bożej Córki. Wybrani zostaliśmy ze względu na Boga, ze względu na Jezusa. Nie umiemy sobie wytłumaczyć, dlaczego nie są wybrani wszyscy, ale możemy wdzięcznie chwalić naszego Boga i żyć w tej świadomości, że jesteśmy umiłowani Bogiem i jesteśmy nawet wybrani, powołani. To trzecie, jak mocno zadziałała Ewangelia na moje życie. Kiedy apostoł Paweł mówi, że ta Ewangelia dotarła do was przez słowo i przez moc Ducha Świętego. Był tam przejaw radości? Albo był tam przejaw tylko takiego tego racjonalnego, logicznego rozmyślania, że abym nie skończył w piekle, powinienem przyjąć odpuszczenie z rąk Jezusa Chrystusa? Była tam radość? Była tam ta moc Ducha Świętego, która prowadziła nas do tego, aby nasze życie doznało zmiany? A jak to jest dziś? Czy nie czujesz, że gdzieś pogubiła się ta moc, która pchnęła cię do zmian, do nowych decyzji, do tego, aby uprzednostnić Boże sprawy przed innymi, gdzieś tam na początku? Myślę, że jest taki właściwy czas, aby sobie znowu zrekapitulować to, co działa na moje życie. Czy tylko to racjonalne, albo czy pozwalam, aby moc Ducha Świętego, pełna radości, pełna zachęty, pełna pozytywnego, prowadziła mnie do tego, abym pozostał tym gorliwym chrześcijaninem. Po czwarte, Paweł wie, jak ważne są wzory. Jest takie niebezpieczeństwo krytykować najmłodszą generację, że jest powierzchowna, że mało ma w sobie tego duchowego. Ale wiecie, każda generacja, ta najmłodsza przede wszystkim, potrzebuje widzieć wzory. I apostoł Paweł bardzo ocenia to, że bracia i siostry w Tesalonice stali się wzorem, który spowodował rozkrzewienie, czyli pomnożenie. Oczywiście ci pierwszogeneracyjni, znowu zrodzeni ludzie, ci automatycznie stają się w swoim domu wzorem dla wszystkich tych swoich bliskich, niewierzących i o wiele trudniej, inaczej jest w tej trzeciej, czwartej generacji, kiedy koło nas już są wszyscy z tą świadomością, że należą do Boga, że należą do Kościoła. Jest to trudniej, wiem to, ale jest to taka okazja, aby znowu zaczynać od siebie. Kiedy Jezus dotknął się kogoś, to często posyłał go do swoich. Idź i pokaż się swoim. Jeżeli pozwolisz na to, aby Jezus i w tym czasie dotknął się ciebie, możesz stać się takim wzorem, zachętą i dla drugich, swoich bliskich, dla tych, z którymi żyjesz w domu, z którymi się spotykasz, aby Ewangelia krzewiła się, rozszerzała się koło nas. I wreszcie, po piąte, choć jesteśmy chrześcijańskim narodem, to te bałwany, te bożki nie zniknęły. Przetrwały. One co prawda przetwarzają się w nowe obrazy, aby były atrakcyjne, pociągające, aby właśnie miały tą zdolność uzależnienia ludzi na sobie. Zróbmy to, co zrobili bracia, siostry w Tesalonice. Nawrócili się do Boga Jezusa, do Ducha Świętego i wtedy o wiele łatwiej jest porzucić te martwe, niebezpieczne bożki, nahraszki, które choć wyglądają niewinnie, często odprowadzają nas od bliskości Bożej. Zacznij od tego, że znowu nawrócisz się do Boga, do Jezusa, do Ducha Świętego. Powiesz Mu, że chcesz przyjąć tą Jego miłość. Podziękuj Mu za to, że zostałeś wybrany do tych zacnych celów, że zostałeś oddzielony, poświęcony do tego, aby być wzorem dla drugich ludzi. Niech Pan Bóg pobłogosławi właśnie te myśli, które apostoł Paweł powiedział napisał przed 2000 lat, ale które dzisiaj tak bardzo mocno przemawiają do mojego serca, a wierzę temu, że i do Twojego. Niech Pan Bóg pobłogosławi te myśli. Amen. Zanim zakończymy, to chcę jeszcze w kontekście tego czytanego i rozważanego słowa chcę jeszcze modlić się. Dobry nasz Ojcze, chcę dziękować Tobie za to, że Tyś nas umiłował. Tyś nas umiłował pomimo tego, że wiedziałeś, że jesteśmy bardzo cielesnymi, że nie będziemy Ci zawsze wierni, że będzie nas przyciągał ten świat, te rzeczy, które tutaj są na tym świecie. Tyś nas umiłował i wybrałeś nas do tych najzacniejszych rzeczy, które możemy czynić tutaj na tej ziemi. Dziękuję Tobie za pobudkę, którą możemy przyjmować od apostoła Pawła i z którą możemy dzielić się wzajemnie, Panie. Dziękuję Ci za to, że ta Twoja Ewangelia działa w mocy Ducha Świętego, działa w prawdzie Twojego Słowa. Dziękuję Tobie za to, że tego Słowa i Twojego Ducha tu jest stale dosyć. Panie, tak daj nam tej łaski, abyśmy umieli napełnić naszą myśl, nasze serce właśnie tymi rzeczami, aby one powodowały zmianę naszego myślenia, aby one powodowały to, że nasze życie będzie prawdziwym wzorem, nie w jakimś krzeczu, ale w tej swobodzie ducha, w tym radosnym życiu, chociaż na zewnątrz może niełatwym, ale wewnątrz pełnym pokoju i radości. Panie, tak się modlę o to, aby żadna rzecz nie stała pomiędzy mną i Tobą. Proszę Ciebie, abyś odkrywał mi wszystkie te niebezpieczne bożki, których tak wiele jest koło nas dzisiaj, które są tak blisko, a jednak są niebezpieczne. Niechby tylko ta Twoja osoba, Twój autorytet i Twoja prawda wpływała na nasze życie. Modlę się w Twoim imieniu, Panie Jezu. Pobłogosław, posil braci i siostr, którzy słyszą teraz i to wysyłanie. Ale pobłogosław też i tych, którzy są chorzy, którzy nie mają tej możliwości nas słyszeć, a jednak są częścią naszego ciała, tego Chrystusowego, częścią żywego Kościoła. Niechby nikt z nas nie stracił się w tym czasie oddzielenia, ale odwrotnie, mogliśmy w tej osobności, oddzieleniu przeżyć Twoją bliskość, rozpoznać Ciebie w swoim życiu jeszcze głębiej i lepiej. Amen.